Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na rozmowę z panem Pawłem Cwynarem, członkiem Bractwa Rycerzy z zakonu Jana Pawła II. Brzmi wspaniale, ale drodzy Państwo, jest awers i rewers. Pan Paweł w swoim życiorysie napisał, że jest byłym gangsterem. Oczywiście szok. Od tego się zaczęło jego życie. Ale jeszcze to, co najważniejsze na dzień dzisiejszy. Paweł Cwynar jest to pisarz. Piszący o tym, co dobrze zna. O świecie przestępczym, ale również o świecie naszym, w którym żyjemy, który nas dotyka, który jest nam bliski. To wszystko jest w jego książkach. Gwałtowna przemiana od kryminalisty do pisarza, do wolontariusza, do członka Bractwa Rycerzy Zakonu Jana Pawła II. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Łączymy się telefonicznie. Pan Paweł Cwynar mieszka teraz w Warszawie. Świat się zmniejszył, jest bardzo blisko nas, chociaż tak daleko. Panie Pawle, pana życiorys jest fascynujący, poruszający. Jak to się zaczęło, że stał się pan kryminalistą?
Można powiedzieć, że wychowałem się w dobrej rodzinie. Moja mama przepracowała w Narodowym Banku Polskim 30 lat. Mój tato pracował na kolei. Babcia była krawcową, a dziadek prowadził firmę cykliniarską. Mówię o tym często po to, by dać takie światło. Jeżeli ktoś pamięta komunę, no to wie, jak wtedy świat wyglądał, jak Polska wtedy wyglądała, ale jeżeli ktoś prowadził biznesy, no to też wie, że takim osobom powodziło się lepiej. I tak też było w mojej rodzinie. Niczego nam w domu nie brakowało. Nie było jakichś dysfunkcji w mojej rodzinie, także nic nie zapowiadało tego, co stało się później. Z pasją uprawiałem czwórbój w szkole podstawowej, zdobywałem wiele nagród, pucharów, dyplomów i wtedy to było sensem mojego życia. Niestety przez to też zawalałem szkołę, dlatego uczniem byłem przeciętnym. Relacje w rodzinie były bardzo dobre, przynajmniej za takie je wtedy uważałem. Jednak kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu okazało się, że tamtejszy nauczyciel od WF-u nie był zainteresowany moimi wcześniejszymi osiągnięciami sportowymi. I po prostu wpadłem w rozpacz. Zabrano mi wszystko, czym żyłem. I tutaj taka ważna wskazówka dla zwłaszcza ojców. Ja z ojcem jeździłem na ryby, chodziliśmy na spacery, jeździliśmy na grzyby. Ojciec uczył mnie jak już małego chłopaka jeździć na motorze. Więc tutaj wydawałoby się, ta relacja była bardzo dobra. Niestety panowała pewne zakłócenie, ponieważ ojciec widział we mnie przede wszystkim sportowca, a później syna. To bardzo się mocno odbiło, dlatego że ja nie miałem odwagi, by powiedzieć mu, że mam problem, ponieważ nie chciałem okazać słabości. I zacząłem szukać ujścia tego problemu po swojemu. Mieszkaliśmy w dużym parterowym mieszkaniu. Ja poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach mojego pokoju. Rodzice oczywiście zapytali, po co ci, na co ci zamek, ale w moim domu panowała kultura czytania książek. Ja wykorzystując to, ponieważ od dziecka również dużo czytałem, poprosiłem rodziców o wstawienie właśnie tego zamka, że potrzebuję ciszy i spokoju do czytania tychże książek. Rodzice zamek wstawili, a ja przez okno wychodziłem na ulicę, nie mając jeszcze wtedy skonkretyzowanego planu. Po prostu wychodziłem szukać wrażeń, kolokwialnie tak mówiąc. I tam dosyć szybko wpadłem w złe towarzystwo, lata komuny, czas komuny, więc jacyś tam alkoholicy, kryminaliści, no i młodzi chłopacy, tak zwani kajdaniarze z poprawczaków, szybko jakby wzięli mnie pod swoją kuratelę, dosyć szybko też przełamując na początku bariery etyczno-moralne, ponieważ byłem wychowany w rodzinie katolickiej, zacząłem dokonywać przestępstw, ponieważ zauważyłem, że one dają ujścia adrenalinie tym emocjom, z którymi ja sobie nie radziłem. No i tak to się wszystko zaczęło. Trafiłem do poprawczaka, mając 16 lat. W poprawczaku moja demoralizacja postępowała błyskawicznie. Chłonąłem to, co najgorsze, bardzo szybko. Już po 3 miesiącach wylądowałem na grupie o zaostrzonym rygorze. Wychodząc na wolność, na wolności byłem zaledwie miesiąc czasu. Szybko wdrożyłem to, czego nauczyłem się w poprawczaku. Zacząłem dokonywać już poważniejszych przestępstw. No i tak się zaczęło. 17 lat trafiłem do zakładu karnego przy ulicy Klęczkowskiej we Wrocławiu. Tam pan dyrektor, widząc moje akta z poprawczaka, gdzie byłem niepokornym, powiedział do mnie, że przyznaje ci status więźnia recydywisty. To był dla mnie taki dosyć mocny szok. Powiedział, że oni się nie będą ze mną męczyć, że recydywa mnie wychowa. No i rzucili mnie na recydywę. Także to był taki bardzo mocny, wstrząsowa terapia dla mnie. Pierwszy, drugi, za trzecim razem próbowałem uciec z więzienia. Własnoręcznie wykonałem atrapę pistoletu, który chciałem przystawić sędziemu do głowy. Porywając go właśnie chciałem uciec z tegoż więzienia. Także tych zdarzeń było bardzo dużo. One były bardzo mocne. Oczywiście ja nie mam tutaj szansy o tym wszystkim opowiadać, ale mniej więcej tak mówię o tych sprawach ważniejszych, by dać takie światło, jakim wtedy byłem człowiekiem. No i ostatni raz byłem aresztowany już jako dosyć poważna osoba, chodzi tutaj o światek przestępczy, jako szef grupy zbrojnej, zajmowałem się handlem bronią, ładunkami wybuchowymi, wszystko to, czym grupy zbrojne się zajmują, to ja się zajmowałem. No i dostałem propozycję od prokuratora, z prokuratora spraw zorganizowanych w Wrocławiu, bym poszedł na współpracę właśnie, został świadkiem koronnym. Ja na to nie przystałem, ponieważ byłem wychowany w innych zasadach. W ogóle w tamtym czasie ludzie byli inni. Zasady panowały w każdym środowisku i ja się ich po prostu trzymałem. Od 17 roku życia należałem do subkultury więziennej, czyli do grypsujących. Przez te wszystkie lata trzymałem się sztywno tych zasad. Tutaj dostałem propozycję, na którą odmówiłem. Pan prokurator, by skłonić mnie do mówienia, umieścił mnie w celi bardzo ścisłej izolacji. To była malutka izolatka. W środku niej znajdowała się jeszcze klatka. Te izolatki nazywają się kolokwialnie tygrysowami, ponieważ człowiek czuje się jak zwierzę w tej klatce. No i zabrano mi wszystko, co tylko można było. Cela była bardzo maluteńka i w sumie tam w tej celi przebywałem rok czasu. To było zrobione po to, by psychicznie mnie tak zgnębić, żebym poszedł na współpracę. Ale podczas tego roku stało się całkowicie coś innego, czego się nikt nie spodziewał.
Panie Pawle, ja chciałbym jednak wrócić do tego czasu, gdy pan funkcjonował w tej subkulturze, bo to jest świat zupełnie obcy cywilom, że tak powiem. Pan zdobywał stopnie w tej hierarchii i awansował pan po tej ciemnej stronie mocy. Jak to się odbywało? Jak to życie więzienne troszeczkę za kratami, którego nie znamy, wyglądało? Jak człowiek może tam się rozwijać w ten sposób postrzegany jako negatywny?
Przyjmijmy, że jest grupa wilków. Jest watacha wilków i w tej watasze dane osobniki przystosowują się do pewnych funkcji, do pewnych zadań. I dzieje się to w selekcji naturalnej. Podobnie jest w półświatku przestępczym. Ja chciałem osiągnąć w nim wszystko, co jest do osiągnięcia, czyli być jakimś tam ważnym, wielkim bossem, ponieważ to mi imponowało. Kiedy już wystąpiłem na ulicy w tych złych zawodach i stałem się przestępcą, no to później chciałem się po tej drabince cały czas piąć, mając gdzieś w głowie jakieś wielkie postacie półświatka. No i po kolei szedłem do przodu. Tylko w jaki sposób? Ja musiałem wykorzystać swoje cechy naturalne. Nie byłem jakimś może silnym chłopakiem, dlatego wykorzystywałem to, że jestem wysportowany, że jestem szybki i przede wszystkim to, że nie bałem się. Potrafiłem nad strachem zapanować, byłem nieobliczalny, nigdy się nie wycofywałem i to były takie moje atuty. Oczywiście tężyzny nabrałem później, dlatego że te mięśnie miałem dobrze wyćwiczone, wysportowane, więc później zacząłem ćwiczyć ciężarami, już przytyłem do 120 kilo, wyciskałem duże ciężary na ławce, zacząłem trenować boks i to wszystko razem w połączeniu z tym, że byłem dosyć sprytny, dosyć inteligentny, przepraszam, to może trochę bufonalnie zabrzmi, ale tak po prostu w ten sposób się przebijałem i w połączeniu z tym, że byłem nieobliczalny, przebijałem się właśnie w tym półświatku, to się czuło w środowisku, że miano do mnie coraz większy respekt i szacunek. Osiągałem to właśnie w ten sposób, że jak były jakieś zagrożenie życia, były jakieś sytuacje drastyczne, dramatyczne, mocne, które wymagały czy tężyzny, a przede wszystkim odwagi, to ja się nigdy nie cofałem. I właśnie przez to zdobywałem sobie ten szacunek, który gdzieś tam pozwalał mi później, znacząc coraz więcej, być przy coraz ważniejszych rozmowach, być przy ludziach, którzy coś w tym świecie znaczyli. No i to wszystko się razem zazębiało. Właśnie w ten sposób piąłem się do góry.
A ten moment inicjacji więziennej i przeżycia, które pan wtedy miał, czy w jakiś sposób znieczulały psychikę, pana sumienie? Jak to wyglądało? Bo w pana wspomnieniach na pana stronie internetowej, którą państwu bardzo polecam, są opisane te dramatyczne chwile, gdy kolejni osadzeni wokół pana albo popełniali samobójstwa, albo umierali w inny sposób.
Powiem szczerze, to jest tak jak na karuzeli. Człowiek nigdy nie wie, kiedy jego psychika zostanie złamana. Ja znałem bardzo dużo mocnych chłopaków, mocnych przestępców, którzy wydawałoby się, że są w stanie znieść wszystko. Przeżyli bardzo dużo, w niektórych kwestiach nie mógłbym się z nimi równać. Jednak przychodził taki moment, gdzie po prostu coś pękło i albo popełniali samobójstwa, albo pakowali się bardzo głęboko w narkotyki, czy w alkohol, co ich błyskawicznie wyniszczało. Ja już zacząłem od samego podwórka, czyli jak już wstąpiłem w szeregi tzw. kajdaniarzy, poprawczaków, to zauważyłem, że szacunek zdobywa się właśnie przede wszystkim odwagą. Dlatego, że nawet kiedy ktoś był silniejszy ode mnie, a ja rzucałem się w porywie do jakiejś walki z tą osobą, no to recydywiści mi wytłumaczyli, że słuchaj, nawet jeżeli trafisz na silniejszego, a dasz radę go tam uderzyć 2 czy 3 razy, owszem, on cię zbije. Ale później, zanim drugi raz do ciebie skoczy, on zawsze będzie miał z tyłu głowy to, że tam te dwa, trzy kułaki od ciebie oberwał i już te jego pięści tak nie będą szybko latały. Gdzieś to zawsze będzie go powoli hamowało. I ja tej metody się trzymałem. Tak jak powiedziałem na początku, ja będąc czwórboistym, byłem szczupłym chłopakiem, byłem silny, ale byłem szczupły. Ale właśnie ta rada dużo mi pomogła, dlatego że nie obawiałem się, rzucałem się z pięściami. Po prostu ci silniejsi ode mnie często mi schodzili później z drogi, no bo nie chcieli tam gdzieś w ucho oberwać czy coś, także nawet kosztem tego, żeby mnie pobili. Więc od tego się to wszystko zaczęło, od właśnie samego podwórka. Później tym tokiem rozumowania szedłem cały czas do przodu i byłem zapamiętany jako ktoś, który się nie boi, który nigdy nie ucieka. Jako ktoś, który na ważne spotkanie, gdzie przyjeżdżała przeciwko mnie na przykład jakaś mocna grupa, ja jechałem sam na to spotkanie. To była duża brawura, dlatego że mogła na przykład zginąć, ale podejmowałem to ryzyko, a później echo takich zachowań bardzo mocno się odbijało w półświatku i tym właśnie zaskrabiałem sobie szacunek i tak do samej góry.
Szacunek i jakiś kodeks honorowy, o którym pan mówi, istniał wtedy. Nie wiem, czy fragment, który chcę przytoczyć z pana strony, jeszcze jest aktualny. O tym właśnie honorowym kodeksie świata przestępczego. Małolat, pamiętaj, nigdy ci nie wolno okraść kobiety w ciąży, osób z niepełnosprawnością, niedołężnych, kościołów, księży i cmentarzy. Nie wolno gnoić na swoim podwórku, sięgać łapą po żonę przyjaciela, ani krzywdzić rodzin, nawet wrogów. To są nasze świętości i tego ci tknąć nie wolno. Nie przewalaj ziomków, nie okłamuj przyjaciół, bądź fair względem wspólników. Nie kapuj, bądź twardy, sztywny, nieugięty. To był mój uliczny dekalog. Czy ten dekalog jest nadal aktualny w świecie przestępczym?
Jest, ale coraz mniej. Dlaczego? Ja często słyszę nawet z ust dziennikarzy, czy różnych innych pisarzy, czy z różnych innych osób, które gdzieś tam kreują jakąś naszą rzeczywistość, i te osoby się z tego kodeksu śmieją. One sobie kpią, mówią, aha, to w ogóle się nie liczyło, tego nie było i tak dalej. Po części mają rację, ale w większości nie. Dlatego, że mniejsze miasta bardzo różniły się od miast tych największych, czyli takich miast jak Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Wrocław. Te mniejsze miasta się różniły z prostego względu, dlatego że te zasady kiedyś panowały wszędzie. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, byli inni ludzie, ci inni ludzie byli wykuci w walce z komuną, czy to w więzieniu, czy to na wolności. Społeczeństwo się razem trzymało, nikt by ręki na kościół nie podnosił z takich zwykłych zjadaczy chleba. W kościołach wręcz się chowano przed ormowcami czy zomowcami, jak tłukli, więc to były całkiem inne relacje. I teraz to środowisko wykształtowało pewne zasady, które funkcjonowały w każdej przestrzeni, czy to w przestrzeni politycznej, mówię tutaj o Solidarności, czy to byli nauczyciele, czy to byli pracownicy huty, czy jacyś rzemieślnicy, czy przestępcy. Mieliśmy swoje kodeksy i w tych kodeksach były takie zaznaczniki honorowe, ponieważ no wtedy jednak społeczeństwo było ciemiężone, więc nawet ci przestępcy nie ośmielali się podnosić ręki na pewne świętości, jak widzieli na przykład, czy słyszeli, że ginęli księża za dobrą sprawę, więc to były całkiem inne relacje. I teraz, w czym jest problem? Problem był w tym, że te zasady tak naprawdę były dobre, ponieważ one, to środowisko przestępcze, pozwalały trzymać w pewnych ryzach. W ryzach się trzyma zasady wtedy, kiedy konsekwencje za złe zachowanie są natychmiastowo egzekwowane. Czyli jeżeli istnieje taka możliwość, jeżeli ktoś złamie zasady, od razu łapiemy go za wszasz i dajemy mu jakąś tam karę. No i wtedy to jest wykonalne i jeżeli to jest wykonalne, to dane osoby po prostu tych zasad się trzymają. Co się dzieje w dużych miastach? W dużych miastach są większe pieniądze, powstawały coraz większe grupy, te grupy były coraz bogatsze i bosowie tych grup pozwalali sobie na coraz więcej, czyli po prostu pewne zasady łamali, współpracowali z jakimiś łopami, współpracowali z innymi służbami, WSI czy z innymi, mieli wtedy te parasole ochronne. I oni się praktycznie niczego nie bali, więc te zasady im były niepotrzebne do niczego. Oni kreowali swoje zasady, które były po prostu zasadami, jak my to nazywaliśmy, świńskimi, czyli nie trzymali się zasad i wszystko mieli gdzieś. I teraz, kiedy ktoś zrobił jakieś świństwo w jakiejś grupie w dużym mieście, wiedział, że może poczuć się bezkarny, jeżeli pójdzie do innej grupy. I on uciekał wtedy do innej grupy, tamtej grupie przynosił pieniądze, dostawał od nich parasol ochronny. I powoli w ten sposób ta erozja zaczęła w tych wszystkich zasadach funkcjonować, a zwłaszcza w wielkich miastach, dlatego że właśnie te takie migracje tych różnych takich nieeleganckich gości, na przykład, którzy się tam parali jakimiś gwałtami czy czymś, one były możliwe. No i na przykład jak ja słyszę dziennikarza takiego z Warszawy, którą tkwi z tych zasad, mówi, że co to, to śmieszne, to nieprawda, bo jakby pojechał do mniejszego miasta, to by zobaczył, że to całkowicie inaczej wyglądało, że to było hermetyczne. Oczywiście, że zdarzały się jakieś wyłomy, ale ja mówię tutaj ogólnikowo. Także to się tym tak naprawdę różniło.
Panie Pawle, a o tej hierarchii w świecie przestępczym, w której się pan wspinał na górę i ludzie, tak jak pan pisze u siebie na stronie, właściwie znał pan samą wierchuszkę świata przestępczego.
Tak, znałem, chociaż ja tutaj mówię teraz w sposób głęboki, czyli ja ufam, że państwo zrozumiecie, o co mi chodzi. Ja w swoim 100-tysięcznym mieście, jeżdżąc Mercedesem S-klasą, będąc ubranym w dobry garnitur, mając złoty zegarek, jakiś sygnet czy coś, tam chociaż ja do złoty nie przypadałem, ale coś znaczyłem. Czy ten szacunek był ze strachu, czy coś, to jest inna kwestia. I teraz ja jadąc do swojego miasta takim autem, tak ubranym i mając w kieszeni jakąś pęgę pieniędzy, kiedy przyjeżdżałem do Warszawy, ja byłem już tutaj średniakiem. Ja byłem kimś, który gdzieś tam stał w długim ogonie do jakiegoś superklubu. Dlatego, że podjechał ktoś na przykład Bentley czy czyś. Także tutaj była troszeczkę taka dysproporcja. I na przykład ja w swoim odczuciu osiągnąłem coś ważnego, dlatego że faktycznie do tej Warszawy tutaj przyjeżdżałem i znałem pewne osoby, które dużo znaczyły. Ale nie byłem jakimś dużym graczem, jeżeli chodzi o duże miasta. To nie, dlatego że niektórzy po prostu mieszkali w pałacach, niektórzy posiadali jachty. W takiej lidze nie byłem. Na swoje takie warunki to coś osiągnąłem, to prawda.
Chciałem teraz o pana przemianie. Jak to się odbyło? Mówił pan o tej klatce, w której pan chodził przez rok, tak?
Tak.
Co się stało wtedy?
Dostałem po cichu, dlatego że to było nieoficjalnie, status więźnia z tak zwaną N-ką. Czyli byłem poddany innym procedurom, wszystkie prywatne rzeczy zostały mi zabrane, malutka cela w tej celi, nic nie mogłem mieć, dosłownie trzy kroki na krok i z samego rana byłem wyprowadzony na spacer, również do klatki, wszystko monitorowane, wszystko sprawdzane, oddzielony był cały oddział, a na tym oddziale była jedna cela, która była również całkowicie odizolowana od wszystkich innych cel. Dookoła mnie wszystkie cele były opustoszałe, panowały takie warunki, które miały mnie psychicznie
zmiękczyć.
Tak jest. Pewnego razu, kiedy wróciłem ze spaceru, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że takie malutkie półeczce, na której nic nie było, bo ja w tej celi miałem dosłownie policzony kurz, leży kilka kartek wyrwanych z jakiejś książki. I tak jak na początku wspomniałem, ja kochałem czytać, w moim domu panowała ta kultura czytania książek, więc łapczywie te książki poderwałem i zacząłem czytać i okazało się, że jest to Nowy Testament. Ja już dzisiaj nie pamiętam, jaka część to była Nowego Testamentu, ale dosyć szybko je przeczytałem i zaczęły się wtedy rodzić we mnie pytania. Może tak było, może było trochę inaczej, a może bym przeczytał więcej. I taka ciekawość zaczęła we mnie odżywać. Wtedy uderzyłem w drzwi, przyszedł funkcjonariusz, ja powiedziałem, przynieś mi Biblię. On do mnie mówi, nie przyniosę, bo wylecę z pracy. No jak nie przyniesiesz, to powieszę się. To była taka forma przymuszenia, ja raczej nie byłem zwolennikiem samouszkodzeń i samobójstw, ale takiej perswazji użyłem. Dwa dni później faktycznie znalazłem pod poduszką Biblię i zacząłem ją czytać. No i z racji tego, że nie miałem innego zajęcia, więc czytałem ją całe dnie do wieczora. I dzień po dniu mijały, tydzień po tygodniu, aż pewnego dnia kolejne bardzo dziwne zdarzenie, którego nie potrafię wytłumaczyć. Dzisiaj to sobie tłumaczę oczywiście w inny sposób, ale wtedy nie rozumiałem. Obudziłem się punktualnie o trzeciej. Widziałem, która była godzina, bo funkcjonariusz 100 godziny zapalał światło w celi, bo sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Taki był regulamin tych izolatek. I obudziłem się. Panował trzaskający mróz, 2005 na 2006, trzaskający mróz, minus 20 kilka stopni. Nie wiem, dlaczego to robiłem. Spałem w piżamie, pod prześcieradłem, pod dwoma kocami, jeszcze w czapce na głowie. Na czapkę dostałem zezwolenie od pana dyrektora, więc spałem w czapce i stałem z łóżka. Nie wiem, otworzyłem okno, jakby ktoś mi to podpowiadał. Do celi wlał się trzaskający mróz. Rozebrałem się do spodenek i tam była betonowa posadzka. Położyłem się na tym betonie niemalże krzyżem w tych spodenkach i zacząłem zadawać serię pytań. Nawet nie wiem komu wtedy, co dalej ze mną będzie, jak mam się zachować. Mam duży majątek na wolności, grozi mi 15 lat, w sumie miałem je niewyjęte, a z drugiej strony w każdej chwili mogę odzyskać wolność, stracę rodzinę, stracę wszystko. I tą serię pytań zadawałem przez około godzinę czasu, znaczy punktualnie godzinę, bo funkcjonariusz po godzinie wyszedł znowu z dyżurki, słyszałem jak idzie. Więc wstałem, ubrałem się, zamknąłem okno, położyłem się spać. I kolejny dzień ta sama czynność, kolejnego ta sama. Trwało to, już dzisiaj nie pamiętam, ale to było około miesiąca. W dzień czytałem Biblię, w nocy leżałem niemalże tym krzyżem. Dzisiaj z racji tego, że jestem świadomym katolikiem, ja wiem, że to leżenie niemalże tym krzyżem, ponieważ nie mogę rozpostrzeć tak rąk, bo cela była zbyt wąska, nazywa się modlitwą uniżenia. Czemu to miało służyć? To miało służyć tego, bym zgiął swój krzyżowny kark, żeby dotarło do mnie to Słowo Boże, które w dzień czytałem. Wiele lat wcześniej, kiedy w poprawczaku pobiłem się bardzo mocno z moim kolegą i on leżył niefortunnie głową o ścianę, wylądował w szpitalu, miano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. I wtedy wezwano moich rodziców na rozmowę. I rodzice ze mną siedli przy stoliku i próbowali się kontaktować, no, rozmawiać ze mną, a ja byłem już niekontaktowy, ja nie chciałem z nimi rozmawiać, bo ja miałem inne cele, inne autorytety. I moja mama wtedy w świetle ducha złapała za różaniec. I ponad 20 lat swojego życia, później dołączyła do niej moja siostra, modliły się na różańcu moje nawrócenie. I stąd wiem, mam przeświadczenie, jestem święcie przekonany, że te zdarzenia, które miały miejsce w tej celi izolacyjnej, były wymodlone przez moją właśnie rodzinę. W dzień czytałem Biblię, w nocy leżałem niemalże krzyżem. I pewnego dnia zasnąłem leżąc na łóżku. Co mi się nie zdarzało, ja w więzieniu trzymałem taki drill wojskowy. Starałem się w dzień nie spać, by spać w nocy, ponieważ w nocy miałem zawsze jakieś gorsze myśli. Śniło mi się, że takim pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. Z lewej strony takie wysokie okna z łukami, z prawej strony takie drzwi, klamki na wysokości 1,5 metra. Wszedłem w jedno z tych drzwi i moim oczom ukazała się potężna aula. W sumie nawet nie miała ścian. I na środku tej auli stał malutki, więzienny, odrapany stolik, zazwyczaj których używaliśmy w więzieniu do grania w karty warcaby. Podszedłem do tego stolika, siedziały tam dwie postacie. Z lewej strony młody, elegancko ubrany mężczyzna, dobrze wyglądający, takim elegancko skromnym garniturze. Ja w swojej takiej sennej świadomości miałem przeświadczenie, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem sobie postaci, ale miałem przekonanie, że to jest Pan Bóg. I ku mojemu zdziwieniu Pan Bóg trzymał w ręku talię kart i rozdawał je do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w pokera nie gra, jednakże ta wizualizacja była na moją potrzebę, bym ja zrozumiał ten przekaz. Ja to później zrozumiałem. I szatan, widząc co ma w kartach, gestem wypychającym na środek stolika położył w miniaturze różne bogactwa. Luksusowe samochody, diamenty, jakieś pieniądze. Pan Bóg nawet nie patrzył, co ma i również takim gestem wypychającym do puli, do gry nie położył fizycznie nic. Jednakże ja w swojej tej świadomości sennej miałem takie przekonanie, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego. I kiedy chciałem sprawdzić swoje karty, obudziłem się. I byłem bardzo rozgoryczony. Poderwałem się z łóżka i chodziłem 2 kroki w przód, 2 w tył, jak ten tygrys w klatce. I seria pytań. Co to było? Co to za gra? Co Pan Bóg postawił? Może bym go przebił? Może bym coś zakombinował? W dzień czytam Biblię, w nocy leżę krzyżem. I cały czas te pytania, pytania. I pewnego dnia stało się. Czytając Słowo Boże, oświeciło mnie. Właśnie to, że zgiąłem ten kark, że nabrałem pokory, oświeciło mnie, że w Słowie Bożym propozycja, że ta propozycja od Pana Boga dla ludzi chodzi o życie święte. Że tu chodzi o świętość, o życie wieczne. Że mogę o to powalczyć. I kiedy zrozumiałem to, kiedy to do mnie dotarło, to dosłownie podrywałem się z tego łóżka, stanąłem i pomyślałem sobie, no chciałbym zawalczyć o to życie wieczne. Ale wtedy przyszły takie czarne myśli. Zobaczyłem, jakim jestem podłym człowiekiem, jaki jestem zły, ile zła wyrządziłem, ile łez wycisnąłem. I poczułem się fatalnie. Oczywiście to mówię tak bardzo szybko, ale to się działo w innym tempie, nawet nie wiem dokładnie w jakim. Wiem, że to się działo długo. I jak już wstałem taki załamany, przyszedł taki promień zrozumienia, światła, że nie wszystko stracone, że jeszcze przecież żyję, że mogę powalczyć. Wtedy podszedłem do drzwi, uklęknąłem i powiedziałem, Panie Boże, przyjmij mnie z powrotem do swojej drużyny, proszę Cię, daj mi zawalczyć o życie wieczne, wybacz mi moje grzechy. I tak mówiłem jakiś czas, tak jakby pierwszego swojego konfesjonału, gdzie właśnie były te drzwi okratowane. Później wstałem, uderzyłem w drzwi, przyszedł funkcjonariusz, ja do niego mówię, przyprowadź mi księdza. Przyprowadził kapelana więziennego, wyspowiadałem się z całego życia, wszedłem na drogę nawrócenia i 6 lat później, kiedy opuściłem zakład karny, już byłem innym człowiekiem.
Ile lat pan spędził za kratami?
Wszystkiego razem 15.
Ten czas, gdy pan wyszedł na wolność, pora odkupienia. Czy było łatwo?
Pierwsze co, pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Spakowałem plecak, poszedłem podziękować Matce Jasnogórskiej za to, że wysłuchała próśb mojej rodziny i wstawiła się za mną u swojego syna o moje nawrócenie. Kiedy po 2 tygodniach wróciłem z tej pielgrzymki, rodzice byli w szoku, ponieważ pootwierałem wszystkie meble, które miałem w domu i cały mój majątek wynosiłem na śmieci. Trwało to 3 dni, wszystko rozdałem ludziom bezdomnym i zacząłem nowe życie, po prostu jako już inny człowiek, uczciwy człowiek. Poszedłem do mojego spowiednika, zapytałem się, co mam robić. On mówi do mnie, jeżeli nie czujesz się lepszy od innych, to idź do pracy. A ja mówię, nie czuję się, mogę iść do pracy, ale co ja mam robić, jeżeli ja nic nie potrafię? On do mnie mówi, zamiataj ulicę, jak nic nie potrafisz. I tak się stało. Przełamałem tutaj wstyd, ponieważ wszyscy byście mnie znali. Poszedłem do Zieleni Miejskiej, dostałem miotło i zacząłem zamiatać ulicę. Wtedy przyszli znajomi, robili zdjęcia komórkami, kpili ze mnie, śmiali się. No ale pomyślałem sobie, no nie mogę już się wycofać. I tak to się wszystko zaczęło. Oczywiście były propozycje, po co to robić, wracaj do nas, zarobimy po 100 koła miesięcznie, bo teraz wchodzą waty. Ja mówię, nie interesuje mnie to. Oni mówią, dlaczego? Ja mówię, słuchajcie, no nie ma wyższej stawki jak życie wieczne. Mówię, jak byłem z wami przez te wszystkie lata, ponad 20 lat swojego życia, byłem po drugiej stronie barykady, zawsze starałem się być fair, jak byłem z wami. Teraz mam innego szefa i staram się być fair względem niego. No i oni dali sobie spokój, machnęli ręką i w sumie tak poszedłem już tą drugą stronę. Zacząłem od tego zamiatania ulic, później praca na budowach, jedna, druga, trzecia, ci szefowie tych budów mnie zwalniali, ponieważ oni obawiali się o to, że jestem osobą znaną, miałem taki zły PR i nie chcieli mieć kłopotów w firmach. I cały czas szukałem swojej drogi życiowej. I pewnego dnia usiadłem przy komputerze siostry. Ona miała internet i zacząłem uczyć się obsługi internetu, ponieważ obsługę komputera już jakoś znałem. Zacząłem działać po prostu. Jakieś blogi założyłem i zacząłem tam pisać treści, które w sercu mi grały, ponieważ tak jak mówiłem, przez te wszystkie lata w więzieniu czytałem książki, kochałem czytać, dużo pisałem. Zacząłem tam publikować swoje treści, to czytelnikom podobało się i mówili więcej. Ale troszkę czułem się zawiedziony, ponieważ treści, którym bardzo dużo czasu poświęcałem, one na drugi dzień znikały gdzieś tam w tej przestrzeni w otchłani internetu. I wtedy wybrzmiały we mnie słowa świętego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymaga. Pomyślałem, co ja mogę od siebie wymagać? I wtedy przyszła mi do głowy książka. Książka to jest wyzwanie, to jest większa forma. Początek, rozwinięcie, zakończenie, postaci i tak dalej. Więc to we mnie wybrzmiało i rzuciłem się właśnie na pisanie.
Ja chciałem jeszcze przerwać, panie Pawle, bo zanim powiemy o Pawle Cwynarze jako pisarzu, z literatury, z filmów wiemy, że nie tak łatwo jest odciąć ogon tej organizacji przestępczej, który się ciągnie za człowiekiem. Czy pan się nie boi? Czy to się udało na pewno?
To wygląda w ten sposób. Tak jak na początku powiedziałem, ja przebijałem się u świadku tym, że byłem brawurowy i byłem odważny. Tym sobie torowałem drogę. Mimo, że można powiedzieć, że byłem silny, że potrafiłem się bić, ale nie to było moimi głównymi atutami, bo na siłacza znajdzie się zawsze jakiś tam silniejszy, na fajtera znajdzie się lepszy fajter, to jednak nie to. Ja byłem takim gangsterem jeszcze z tej starej daty, czyli byłem kimś, kto nie wahał się na przykład sięgnąć po broń i w ten sposób torowałem sobie drogę. I teraz, kiedy ja przeszedłem na tą dobrą stronę, nikogo nie denuncjując, nie kapowałem na nikogo, czyli wyszedłem z twarzą, z fasonem, 15 lat gipsowałem, czyli byłem osobą jakby zasłużoną dla tego środowiska. Więc tutaj weszły w grę też zdrowy rozsądek przestępców. No jeżeli by ktokolwiek chciał mi zrobić krzywdę, to po co? Jeżeli na nikogo nie doniosłem, poszedłem sobie w drugą po prostu stronę. No i teraz oczywiście można mi było zaatakować, ale po pierwsze w imię czego, a po drugie zawsze z tyłu głowy oni mieli to, że jeżeli bym na przykład nie ruszyli, no to ja również bym odpowiedział atakiem. I ja byłem bardzo zdeterminowany, ja jestem do tej pory bardzo zdeterminowany i ja raczej bym się nie wahał oddać życia za sprawę, w którą wierzę. To jest dla mnie najwyższa wartość, jaka tylko istnieje i ja nie wahałbym się. Oczywiście nie wiem, jakby to wyszło w praniu, bo na razie są to tylko takie słowa, ale będąc przestępcą, ja również ryzykowałem życiem i to dosyć często, ponieważ były zamachy na moje życie, były strzelaniny, w których brałem udział, więc tutaj ryzykowałem życiem, jakoś dawałem radę. Ja również teraz jestem zdeterminowany, jeżeli by przyszła taka potrzeba, oddać życie za dobrą sprawę. Przestępcy, którzy mnie znają, moi byli koledzy, czy nawet ci, z którymi również obecnie się znam, oni wiedzą o tym. I na to postawiłem i tego się trzymam.
A nie mają panu za złe właściwie odwrócenie się od ciemnej strony?
Był pewien zawód, ponieważ z racji tego, że ja byłem osobą znaną, można powiedzieć w Polsce, Oczywiście nie we wszystkich rejonach Polski, dlatego że miałem swoje ulubione. Dobrze mi się wiodło jako przestępcy. Można powiedzieć, że byłem zamożnym człowiekiem i nie każdy miał takie układy, jakie miałem ja. Tego, kiedy miałem wyjść na wolność, to wiele osób z tego półświatka mojego liczyło na to, że wrócę po prostu do interesu i że przy mnie będzie można zarobić jakieś dobre pieniądze. No, dlatego w tej formie to byli zawiedzeni.
Panie Pawle, Biskup Nawrócony Gangster to książka ważna w Pana życiu, ale nie pierwsza. Mówił Pan o tych początkach literackich. Jak się udało wydać pierwszą książkę? W skrócie niestety, bo czas nas już powoli goni.
4 lata pracy, czyli pisania, mogłem pójść w dwie strony. Pierwsza strona, czyli starać się zostać autentycznym pisarzem lub starać się zostać gangsterem, który pisze książki. Ja chcę być po prostu pisarzem. Od dziecka mi to grało, w szkole pisałem najlepsze wypracowania i zacząłem od powieści, która jest niemalże niezwiązana ze mną. Jest to historia, którą znam. Postanowiłem opisać właśnie w powieści Wysłuchaj mnie, proszę. Jest to historia miłosna, więc nie można mi tutaj zarzucić tego, że poszedłem na łatwiznę, na przykład napisałem sobie książkę o sobie, czy o przeżyciach, które gdzieś tam dokonywałem. Tak nie było, więc zacząłem od powieści. Kolejna książka, Biskup, to jest wywiad ze mną, więc tej pozycji sobie nie przypisuję. Biskup Nawrócony Gangster, jest to wywiad Rzeka. Po drodze napisałem takie bruszurowe wydanie Picie w zachwycie. Jest to opis walki mojej z nałogami, którą dzięki Bogu jak na razie wygrywam, ponieważ popadłem w nałogi, kiedy żyłem na tym wysokim obrotach, będąc przestępcą, zwłaszcza w alkohol, więc napisałem Picie w zachwycie, którą rozdaję w zakładach karnych, tą książkę ku przestrodze. No i miesiąc temu wyszła moja ostatnia pozycja, Krzycz do woli. Jest to kryminał, również oparty na faktach. Tym, że ja nie piszę książek dla samego ich pisania, czy nawet nie chodzi tutaj o kwestie stricte komercyjne. Ja piszę książki, które czuję. Dla mnie te tematy są ważne. One muszą mieć puentę i muszą mieć przesłanie. To jest dla mnie w książkach najważniejsze.
Panie Pawle, Krzycz do woli jest książką, której pan nie zapowiadał na swojej stronie. Mieli być Git Samuraje.
Nie, wydawnictwo mnie poprosiło o zmianę tytułu, żeby tytuł był bardziej do ludzi.
Aha.
No i ja tak zgrzytając zębami zgodziłem się, dlatego że już do tego tytułu się bardzo przyzwyczaiłem. Poszedłem na to ustępstwa. No, szkoda mi było, ale po prostu zgodziłem się na to.
Krzycz do woli jest książką świeżutką. Drodzy Państwo, zachęcamy gorąco. To jest thriller. Thriller, który... Tak jak książki starych, dobrych autorów, ukazujący cały świat, w którym się dzieje akcja, rzeczywisty, prawdziwy. W tej książce również mamy do czynienia z światem prawdziwym. Jest to przełom naszego tysiąclecia. Historia zaginięcia młodej dziewczynki. Panie Pawle, jak zaczynałem czytać tę książkę, od razu miałem chyba podobne obawy jak tysiące, miliony rodziców o swoje dzieci, które wychodzą na ulicę. Czy pan ma już dzieci swoje?
Tak.
I też pan się o nie tak boi, jak o Ole z książki?
Ja odwiedzam dzisiaj, z racji tego, że staram się odkupić swoje winy, więc odwiedzam więzienia, poprawczaki, zakłady wychowawcze i domy dziecka. Widzę mnóstwo dzieci pokrzywdzonych, między innymi również przez swoich rodziców. Dlatego pisząc swoje książki, zawsze staram się tam podprogowo przemyśleć treści, które by zwróciły rodzicom uwagę na te drobne takie błędy, na dysfunkcje, od których wszystko się zaczyna, tak jak u mnie się zaczęło od tego, ja oczywiście nie szukam to winnych, ale od tego, że miałem zaburzoną tę relację z moim tatą, że wstydziłem mu się właśnie o tych swoich problemach powiedzieć. To było właśnie po prostu złe, dlatego moje życie potoczyło się, jak się potoczyło. Ja w swoich książkach właśnie staram się na takie kwestie zwracać uwagę. To jest bardzo bliskie mojemu sercu i to jest dla mnie ważne.
A sama technika pisania, świat przestępczy zna pan od podszewki. A jak ta druga strona wygląda? Czy musiał pan poznawać sposoby operacyjne milicji, policji, psów, jak mówią kryminaliści? Jak to wyglądało?
Powiem panu szczerze, że od 15 roku życia spędziłem tyle czasu na komendach jeszcze milicji wtedy, gdzie mi tłukli tymi gumami, pijani w sztok milicjanci, żebym stres przeżywał, żebym zaczął donosić. Później zamykali mnie w blaszanych szafach. Tłukli pałami o te szafy, więc ja naprawdę na komendach tyle tego przeżyłem, że mniej więcej jakieś rozeznanie mam.
Ale ja pytam o tą działalność operacyjną. Ona jest też szczegółowo opisana w pana książce. Technika dochodzeniowa. To
tak,
już...
ale my też mieliśmy tą znajomość.
Też mieliście.
Też mieliśmy.
Drodzy Państwo, czas niestety nieubłagalnie kończy. Ja myślę, że jeśli pan Paweł zgodzi się, umówimy się na rozmowę już wkrótce, bo warto kontynuować tę znajomość. Póki co namawiam państwa gorąco do lektury tej ciepłej książki jeszcze. Paweł Cwynar, Krzycz do woli. Panie Pawle, dziękuję za to spotkanie. Miło było Pana poznać. A o tej działalności charytatywnej Pana, myślę, że przyjdzie czas nam porozmawiać, jak już słuchacze zapoznają się z Pana książkami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Życzę, żeby ta droga odkupienia trwała i rozwijała się jak najpiękniej. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego życzę. Pięknego czasu.